Dzień dobry Państwu. Nazywam się Alicja Zimoląg i jestem studentką trzeciego roku grafiki na Uniwersytecie SWPS. Chciałabym Państwu przedstawić prezentację aplikacji mobilnej C-Shop, która ma na celu pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym w robieniu zakupów. Zanim przejdę do samego działania aplikacji, chciałabym krótko opowiedzieć, jakie są założenia projektu i skąd się w ogóle wziął pomysł na ten projekt. Cytując dr Monikę Rosińską, socjolożkę i badaczkę designu, projektowanie to nie tylko produkt, ale i proces, którego zadaniem jest konceptualizacja estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań. Aplikacja C-Shop została stworzona podczas hackathonu Hakie, który miał miejsce miesiąc temu w Warszawie. I tam właśnie współpracowałam w zespole z 5 osobami i mieliśmy 24 godziny na stworzenie projektu oraz rozwiązania z możliwie jakąś formą demonstracyjną właśnie tego projektu. I zdecydowaliśmy się na projekt z głównej kategorii właśnie, jaką była komunikacja. I celem naszego projektu było stworzenie rozwiązania, które pomoże osobom niewidomym i niedowidzącym uniknąć ograniczeń związanych z codziennym robieniem zakupów w nieprzystosowanych do tego sklepach. Ja pozwoliłam sobie być w tym zespole osobą, która miała najwięcej do czynienia właśnie z problemami osób niewidomych, ponieważ na Uniwersytecie SWPS realizowaliśmy kilka projektów w ciągu ostatniego roku właśnie związanych z osobami niewidomymi. I moim spostrzeżeniem właśnie było to, że mamy bardzo dużo technologii istniejących, które mogą pomóc, ale nie zawsze one są wdrażane, a też staramy się skupić na nie wiadomo jak skomplikowanych rozwiązaniach, kiedy tak naprawdę potrzeba tych najprostszych, czyli właśnie tej pomocy w życiu codziennym. I właśnie nasza aplikacja została stworzona zgodnie z Legal Design Thinking i to jest połączenie myślenia projektowego z myślenia obrazem, z doświadczeniami użytkownika, czyli tym samym państwa, jak również myślenie i działanie zgodne z literą prawa, kontrolowanie tego, aby projekty nie wykraczały w strefę abstrakcji. I chciałabym omówić teraz sposób działania aplikacji. Najpierw tworzymy listę zakupów poprzez polecenia głosowe w aplikacji przy użyciu Google Voice API, czyli poprzez na pewno dobrze Państwu znanego asystenta głosowego. Możemy dodawać lub usuwać produkty, jak również korzystać z gotowej listy, którą już wcześniej stworzyliśmy. I kiedy to nastąpi? Za pośrednictwem interfejsu API komunikujemy się ze sklepem, aby zapewnić nam lokalizację produktów odwzorowaną na planie sklepu. Takie informacje są często częścią już istniejącego systemu do magazynowania, które posiadają sklepy. Ale chciałabym też powiedzieć, co to dokładnie znaczy, bo wiem, że szczególnie te angielskojęzyczne zwroty mogą być nieznane. I na takim podstawowym poziomie interfejs API stanowi wejście do programu komputerowego. Jest to zbiór instrukcji, które pozwalają jednemu programowi wchodzić w interakcję z drugim, często bez konieczności użycia przeglądarki internetowej. I tak w każdym smartfonie mogą znajdować się setki właśnie takich interfejsów API. I przykładowo, jeżeli mamy ikonę aplikacji, która pokazuje nam prognozę pogody, to wysyła ona zapytanie do zasobu webowego dotyczące najnowszej prognozy pogody dla danego miejsca. I właśnie interfejs API umożliwia taką transakcję pomiędzy aplikacją na telefonie i oprogramowaniem, które monitoruje i zapisuje dane pogodowe. Ale właśnie odnosząc się do tej naszej aplikacji, to na przykład sieć spożywcza Tesco posiada własne API, gdzie można sprawdzić dostępność produktów, ale również ich skład. I właśnie dodatkowo kluczowym elementem jest lokalizacja produktu na mapie sklepu, która często jest już zarejestrowana właśnie w tym systemie magazynowym. I w zasadzie w większości duże markety mają podobny układ produktów w sklepie, ale też każdy może być na bieżąco aktualizowany, czy na przykład, nie wiem, lokalizacja na biału się zmieniła, czy napojów. I właśnie na podstawie tych informacji przygotowujemy punkty, które prowadzą klienta od jednego produktu do drugiego, do końca naszej tej wcześniej stworzonej listy zakupów, używając wskazówek wizualnych i głosowych. Używamy sygnałów nawigacyjnych do lokalizowania i śledzenia pozycji klienta, który właśnie posiada tą aplikację w telefonie, wraz z tagami NFC. I NFC to jest bezdotykowa i bezprzewodowa technologia komunikacyjna, która wykorzystuje fale radiowe w celu udostępnienia danych cyfrowych informacji i wysyłania ich na odległość na około 20 cm. I właśnie główną zaletą tego rozwiązania są właśnie tagi NFC, które przypominają takie niewielkie naklejki, które mogą być przyklejone na właśnie produkty spożywcze. I one właśnie mogą się łączyć ze smartfonem i przesyłać dane z wybranych przez siebie miejsc. I właśnie dodatkowym udogodnieniem też, jakie chcielibyśmy zaproponować, jest połączenie aplikacji mobilnej z elektroniczną bransoletką. Na przykład może to być bransoletka typu właśnie iWatch czy jakiejkolwiek innej firmy, która może po prostu połączyć się ze smartfonem. I właśnie łącząc możliwości bransoletki z otagowanymi produktami, możemy zapewnić fizyczną informację zwrotną poprzez wibrację i na przykład poinformować klienta, czy ma zamiar wziąć do ręki pożądany produkt i na przykład ostrzec go przed przewróceniem się właśnie za pomocą wibracji, dzięki czemu może się poczuć bezpieczniej i swobodniej. I właśnie mapa sklepu, z której korzystamy do wyznaczenia trasy, posiada również oznaczone miejsce kas. Czyli w momencie, w którym chcemy zakończyć zakupy, to aplikacja jest w stanie bez większego problemu pokierować nas do kasy. I właśnie co do samego interfejsu graficznego, tutaj jeszcze pokazuję przykładowe przyłożenie telefonu do właśnie takiego tagu. A tutaj właśnie jest pokazany sposób skanowania właśnie tą bransoletką danego tagu. Ale właśnie co do samego interfejsu graficznego aplikacji, czyli właśnie tego, jak ona wygląda, to podczas projektowania tej aplikacji kierowałam się wytycznymi dla dostępności treści internetowych WCAG. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był wczoraj na wystąpieniu pana Henryka Rzepki, ale właśnie pan Henryk wczoraj już na ten temat troszeczkę powiedział, a ja zagłębię się w jakieś szczegóły dotyczące właśnie naszej aplikacji. I pierwszą zasadą tych wytycznych jest postrzegalność, czyli informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów. I dominującą formą w aplikacji jest tekst. Użyłam kroju pisma Sofia ProSoft. Jest to prosty krój bezszeryfowy, bez żadnych ozdobników, dzięki czemu łatwiej można przeczytać wszelkie informacje. I wysokość podstawową tekstu to 25 punktów, ale można też ten tekst powiększyć. I co ważne, szerokość tekstu nigdy nie przekracza więcej niż 80 znaków, czyli nie ma problemu z tym, że tekst kończy się w kolejnej linijce, przez co na przykład użytkownik może się zagubić. I również w naszej aplikacji są użyte ikony, które teoretycznie z własnych doświadczeń po rozmowie już właśnie z osobami niewidomymi wiem, że jest to duży problem. Ale problem przede wszystkim z odczytaniem tych ikon przez asystenta głosowego, ale akurat w naszej aplikacji ikony są zapisane kodem, które asystent głosowy nie będzie miał problemu z ich odczytaniem i też w ogóle jeżeli chodzi o projektowanie aplikacji dla systemu Android, to dokumentacja tego systemu jest świetnie opisana właśnie pod kątem dostosowania aplikacji dla osób niewidomych i niedowidzących. I właśnie jeszcze, jeżeli chodzi o te ikony, to ich wielkość jest na tyle duża, że nie ma możliwości omyłkowego naciśnięcia innego przycisku. Jeżeli chodzi o kolory, które wykorzystaliśmy w tej aplikacji, to w zasadzie są to trzy kolory. Jest to żółty, biały i czarny, dzięki czemu możemy zapewnić wzmocniony kontrast dla tekstu i też dobór tych konkretnych kolorów wpływa na wykluczenie możliwości niewłaściwej interpretacji znaczenia kolorów. Czyli na przykład kolor czerwony zwykle w aplikacjach oznacza nie, a kolor zielony zwykle oznacza tak. Tutaj tego problemu nie ma. Nie ma możliwości właśnie omyłkowego przyciśnięcia niewłaściwego przycisku. Kolejną zasadą właśnie WCAG jest funkcjonalność, czyli komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia. I tutaj właśnie skupiliśmy się w naszej aplikacji na tym, żeby komendy wydawane przez aplikację podczas przemieszczania się po sklepie były na tyle wolno wydawane, że nie ma takiej możliwości, żeby dopóki użytkownik nie dotrze do pierwszego punktu, żeby pojawiły się komendy dotyczące na przykład kolejnego punktu. Też sama tutaj wrócę się jeszcze, żeby pokazać Państwu. Tutaj widać, że te komendy, oprócz właśnie komendy głosowej typu idź prosto, czy skręć w prawo, czy zatrzymaj się, też są opracowane w formie graficznej, ale też w bardzo uproszczony sposób. Czyli są to proste strzałki lub znak stop, który raczej jest nam wszystkim dobrze znany. Trzecią zasadą jest zrozumiałość, czyli tak jak już wspomniałam, komendy wydawane przez aplikację są krótkie i zrozumiałe i tekst nie wymaga umiejętności czytania na poziomie wyższym niż gimnazjalny. I wszelkie komunikaty są proste, a wprowadzanie danych odwracalne. Czyli na przykład, jeżeli pomylą się Państwo przy właśnie doborze produktów, to zawsze każdy produkt z listy, który wcześniej już Państwo wypowiedzieli, zawsze go można usunąć. I czwartą zasadą jest solidność, czyli treść musi być solidnie opublikowana tak, by mogła skutecznie być interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika. I to jest duży problem w przypadku różnych aplikacji właśnie, które mają pomagać osobom niewidomym, bo zwykle właśnie to oprogramowanie wewnętrzne nie jest do końca dostosowane do asystentów głosowych i tutaj podstawą dla nas było to, żeby zadbać, żeby na pewno każdy możliwy dostępny na rynku asystent głosowy mógł po prostu odtworzyć wszelkie tutaj teksty w naszej aplikacji. I jako podsumowanie chciałabym powiedzieć, że właśnie projektowanie powinno skupiać się nie tylko na procesie, ale również na rezultacie. I praca w metodzie Legal Design Thinking daje wiele możliwości pracy nad projektami, które mogą mieć realny wpływ na życie. Nasza aplikacja, zarówno konceptualnie, jak i technologicznie, powstała właściwie w 24 godziny przez grupę kompletnie nieznajomych osób, które po prostu miały wspólny cel i określone umiejętności. I mówię o tym, ponieważ dla mnie, ale myślę, że też dla Państwa, może być to pewien przykład, że przy odpowiedniej ilości czasu, chęci i umiejętności możemy tworzyć wspaniałe produkty, które znajdą szerokie zastosowanie w życiu codziennym. I też mam nadzieję, podobnie jak koledzy, którzy mieli wczoraj wystąpienie z Politechniki Łódzkiej, którzy stworzyli mistrza Braille'a, mam nadzieję, że nasza aplikacja nie będzie po prostu kolejnym projektem do szuflady, tylko też Państwa sugestie pozwolą nam dopracować tą aplikację i rzeczywiście wdrożyć na rynek. Także ja bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie mojej prezentacji i że mogłam tutaj być i ją przedstawić. I też czekam na Państwa pytania i sugestie. Myślę, że na pewno będą dla nas bardzo, bardzo wartościowe, żeby dopracować tą aplikację. Czy ktoś może z Państwa ma jakieś pytania, sugestie? Tak, na razie jesteśmy w fazie prototypowania, więc no, to też jest kwestia po prostu czasu i pieniędzy, żeby to wdrożyć, ale na chwilę obecną no to zależy mi na tym, żeby uzyskać od Państwa jakąś informację, jakie są Państwa refleksje na ten temat, czy rzeczywiście uznaliby Państwo, że ta aplikacja mogłaby się przydać i funkcjonować realnie w świecie.
Proszę Pani, czy ja zrozumiałem, że poszczególne sieci handlowe, to znaczy ta aplikacja umożliwia mi zlokalizowanie produktu w sklepie, tak?
Tak, dokładnie.
Ale
ja chyba wiem, co ma Pan na myśli. Może...
W sieciach jest tak, że w każdej sieci jest tak, że te produkty są w tym właśnie miejscu. Czy to jest coś jeszcze wymagane od sieci, ze strony sieci? Czy to, co Wy zrobiliście w tej aplikacji, czy to w sieciach handlowych już jest, bo ta mapa jak.
Z tego co wiem, to sieci, takie większe sieci mają swoje mapy, gdzie mają wyznaczone konkretne miejsce, gdzie się znajdują konkretne produkty, ale nasza aplikacja ma sens, żeby działać przy współpracy z siecią handlową, żeby też aktualizować na bieżąco dostępność pewnych towarów, no bo jaki ma sens, żeby ktoś z Państwa kierował się, nie wiem, po mleko, którego nie ma. To żeby ta aplikacja działała w odpowiedni sposób z korzyścią dla Państwa, to musi być też chętna sieć, która będzie chciała po prostu aktualizować na bieżąco dostępność swoich produktów.
I przed wejściem do sklepu, to ja muszę sobie przez asystenta głosowego wprowadzić te zakupy do...
Tak, stworzyć taką listę zakupów, dokładnie. A tutaj jeszcze Pani miała pytanie. Dziękuję Pani za ten komentarz, to na pewno będzie trzeba uwzględnić. Jeszcze tutaj po prawej stronie słyszałam, że ktoś z Państwa miał jakieś pytanie. Ja jeszcze pozwolę sobie włączyć taki krótki filmik, gdzie mniej więcej jest pokazane po kolei, jak ta aplikacja mogłaby działać. Tak, na razie tylko na Androida. Także tutaj właśnie jest pokazane dodawanie produktu i już po kolei uzyskiwanie pierwszych instrukcji. Oraz właśnie możliwość zeskanowania produktu, ale również poproszenia asystenta w sklepie o pomoc, jeżeli jest taka potrzeba i właśnie pokierowanie do kasy. Na razie... Tak, właśnie jeżeli chodzi o akurat sieć Tesco, bo tutaj tą konkretną siecią się kierowaliśmy, ponieważ ma najbardziej zaawansowany właśnie system, to tam też jest podana cena. Cena i skład. Aha, cena aplikacji. Znaczy, no, my nie chcemy za to żadnych pieniędzy, także zakładam, że to by było za darmo, ale oczywiście jest potrzebne tutaj właśnie wsparcie sieci handlowej, która będzie chciała nam pomóc, czyli Tak, czyli z naszej strony jest to tylko nasz czas i umiejętności, ale tutaj jeżeli chodzi o sieć, to myślę, że też dla sieci ważne by było, żeby wprowadzić taki produkt. To wszystko zależy od... Znaczy nie byłoby problemu, żeby to była Biedronka, tylko to jest po prostu kwestia tego, czy sieć właśnie typu Biedronka chciałaby nam pomóc technologicznie w opracowaniu właśnie API produktów. Tak, oczywiście. To... Tak.